I witam serdecznie nocno-radiowych nocników. Z tej strony przy mikrofonie, z drugiej strony globu Jacek. U mnie minęła druga w nocy, a u was dochodzi w pół do piątej w sobotę po południu. Tutaj luźna strona mapy. Odcinek urodziny i stypa. Jednocześnie wesoły i smutny. Dawno już mnie nie było, a jeszcze dawniej nie było zupełnie luźnej strony mapy. No i to właśnie będzie luźna strona mapy. Jeżeli będą telefony, to będę dłużej. Jak nie będzie, to będzie krócej. Tak jak mówiłem, trochę mnie nie było, za co wszystkich serdecznie przepraszam. No niestety czasami tak bywa, że plany nie zgadzają się z tym, co uda się zorganizować. Miały być urodziny, ale nie udało się zrobić urodzin wtedy, kiedy powinny być. Więc, no cóż, ja przyjmuję życzenia miesiąc przed i miesiąc po. Jeżeli ktoś chce do mnie zadzwonić i powiedzieć mi wszystkiego najlepszego, to Skype Nocne Radio. Witam wszystkich na czacie, witam wszystkich. Nie obserwuję już Discorda, tak jak mówiłem ostatnio. Cóż, to się tak czasami zdarza, że nie obserwuję już Discorda, ale o tym za chwilę. Jeszcze raz przepraszam wszystkich, którzy wpadli prawie miesiąc temu posłuchać mnie na urodzinach, które się nie odbyły. Naprawdę nie było to z mojej winy, nie było to... Znaczy, to było z mojej winy, ale to było niezaplanowane, że wtedy się ich nie udało. Ale cóż, wracamy znowu, to jest luźna strona mapy. Także dzisiaj będzie trochę urodzinowo, bo jakby nie patrzeć 37 lat, to nie w kij dmuchał, a urodziny miałem nie tak dawno temu, ale będzie też trochę stypa. Dlatego, że stypa też czasami musi odbyć. Stypa nad tym, co się stało z Nocnym Radiem, w Nocnym Radiu i co się generalnie dzieje we wszystkich radyjkach, jakie są. Dostałem kilka próśb, szczerze mówiąc, żeby może o tym nie wspominać, ale tak sobie myślę, a może jednak trochę o tym powiem. Jacek mówi wszystkiego najlepszego, dzięki wielkie, pozdrawiam Jacka, mojego imiennika. No cóż, zawsze możecie dzwonić na Nocne Radio Skype, ja jestem na Skype'ie, czekam. Sprawdziłem przed chwilą, Skype działa, zawsze możecie powiedzieć, że dzwoniliście na drugą stronę świata, żeby zadzwonić z życzeniami. I widzę, że podkład jest trochę za głośno. Dzięki wielkie, podkład idzie w dół w takim razie. Ja bardzo lubię ten podkład, bardzo lubię tę grę, bardzo lubię Battle of Westnot i schodzi podkład w dół. Jest 25%, powinno być ok, 22%. Źle się gada bez podkładu, jak się jest samemu. Jak się jest w kilku, to jest fajniej. Nie mam co prawda tyle lat co Krawiec, pozdrawiam Krawca serdecznie. Ani tyle lat, co Martin Lechowicz. Pozdrawiam Martina. Ciekawe, czy Martin słucha nas po tym, jak ostatnio nadawał z Krawcem. Czasami przynajmniej. A raczej wątpię. No ale cóż, wciąż to już zaczynam się robić stary. Nawet bardzo stary. Ale z drugiej strony, patrzcie, Krawiec ma tyle lat, nadaje i... A mi jednak brakuje trochę lat do niego, więc może też będę nadawał jeszcze dłużej. Dzisiaj pierwszy raz od chyba pół roku albo dłużej. Nie, od dłużej niż pół roku. Audycja raczej bez tematu. Nocne Radio znane jest z audycji luźnych, więc z prawej strony mapy też będzie raczej luźne. Nie wiem, czy zacząć od sprawy Discorda i wielkiego rozłamu w Nocnym Radiu. Może zostawię to na później. A może nie. Napisał ostatnio jeden słuchacz, to był Zawisza chyba, pod ostatnią audycją, że to nieprawda, co mówiłem, że dawniej nie bito się na pięści, że dawniej arystokracja nie biła się na pięści. Otóż ma rację w tym, co napisał, że wszystkie podręczniki fechtunku i podręczniki pojedynków przeznaczone dla arystokracji mówiły o tym, jak komuś podbić nos i jak komuś złamać szczękę uderzeniem. Ale problem polega na tym i to, do czego ja piłem, to to, że żaden szanujący się szlachcic nie wezwałby drugiego szlachcica na pojedynek na gołe pięści. Szlachta zawsze się pojedynkowała, używając jakiejś broni. No, oczywiście, jeżeli w czasie walki, wojny, potyczki była potrzeba, żeby komuś przysolić pod oko, to oczywiście, że dobrze było mieć tą możliwość i tą umiejętność. Ale nikt nigdy nie dałby się wyzwać na pojedynek na gołe pięści, stąd się wzięło w boksie to, że bijemy się na rękawice. Wcale nie chodziło o to, żeby bronić przeciwnika, chociaż trochę też. Lepiej jest jednak dostać rękawicą niż gołą pięścią, chociaż to też boli. No, witam serdecznie Tomu, cześć, kopelat. Cześć Tomu, dzisiaj luźniejsza audycja z prawej strony mapy, czyli luźna strona mapy. Halo, witam serdecznie.
Witam imiennika. No to jeżeli jest okazja, to na żywo trafiłem, to złożę życzenia. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
Ja dziękuję
A
bardzo.
powiem ci, że bardzo blisko nam do siebie, bo ja w czerwcu skończę 3-9.
No, tak się trochę boję tego czasu, jak minął 39 lat, bo to będzie ostatni mój rok, kiedy mam trójkę na początku. Ale...
Oj tam. Powiem ci, najważniejsza jest, wiesz, powiem ci, najważniejsza jest osobowość, tak? Co sobą reprezentujesz. Na przykład ja bardzo lubię słuchać twojej audycji. Powiem ci, jeśli chodzi o nocne radio, to tam, wiesz, może ktoś się nie podobać, czy nie podobać, ale ja preferuję twoje audycje.
A, dziękuję bardzo.
Twoje, no... Tak, twoje audycje, bardzo mi się podoba twój sposób prowadzenia audycji. No szkoda, że tak mało ludzi dzwoni. Ja też nie zawsze trafię. Powiem ci, że chyba pierwszy albo drugi raz trafiłem na to, jak nadajesz na żywo. Więc ja najczęściej słucham na ofie.
Wiesz co, dzięki wielkie. Ja nadaję trochę o chorych porach. Przynajmniej nadawałem kiedyś w lepszych, ale dla mnie i tak... 4:30 polskiego czasu to jest druga po drugiej w nocy, więc tak, niedużo ludzi może trafić na to, trafiając online, ale dzięki wielkie, dzięki. Ja szczerze mówiąc, no chyba pierwszy raz dzwonisz, proszę bardzo, tu kolega się odważył.
Tak.
No, Jacek się odważył.
Ale powiem ci, no, zadowolony jestem, że trafiłem na ciebie, bo super się słucha. Powiem ci, że dzięki twoim audycjom zacząłem się troszkę interesować, przynajmniej z tego, co posłucham sobie, tymi kwestiami kosmosu i tak dalej, te stacje kosmiczne. Wcześniej, powiem ci, miałem to, że tak powiem, wywalone na to, no ale jak tak posłuchałem ciebie i albo jakieś ciebie i potrzeby, były jakieś rozkminki fajne, to powiem ci, no naprawdę reprezentujesz fajny poziom.
No dzięki wielkie, bardzo
uważam,
miło.
Że naprawdę fajny, wysoki poziom. Bo takiego, wiesz, podcastów takiego pitu-pitu, pierdu-pierdu, to po prostu to jest za dużo.
Wiesz co, ja ci powiem szczerze, że obawiam się, że dzisiejsza audycja to będzie trochę pitu-pitu i nie chodzi mi tu o audycję Rafała Fonskiewicza, o Tokieła, tylko będzie tak bardziej trochę pitu-pitu, ale to trochę wynika z tego, że ja się zawsze muszę przygotować dobrze do audycji i w sumie mam przygotowany temat, ale jeszcze postanowiłem go dopracować, więc będzie następnym razem. Ale wiesz co, przyznam się z tobą szczerze, że jeżeli chodzi o stacje kosmiczne, kosmos i w ogóle eksplorację kosmosu, to jeszcze parę lat temu ja też miałem na to wywalone. Jakoś wydawało mi się to nudne i że tam się nic nie dzieje i tylko jakiś kolejny naród wysyła jakąś satelitę i kogo to w sumie obchodzi. Ale wreszcie ostatnio się ruszył temat, szczególnie z tym, co robią właśnie miliarderzy. I znowu warto się chyba tym interesować. Tak mi się wydaje, że po prostu znowu temat się nahypował. Znowu jest o czym mówić, znowu jest o czym słuchać i znowu jest co śledzić. No bo przecież przez ostatnie 15 lat było gorzej.
A powiedz mi jedną rzecz. Miałeś takie rozkminki o takim dalekim sci-fi? Takim coś w stylu Zmodyfikowany węgiel? Nie wiem, czy znasz tę książkę, czy serial?
Nie, nie za bardzo, szczerze mówiąc. Zmodyfikowany węgiel?
No to jest takie... Tak, to jest takie science fiction o latach 2500, coś tam, gdzie ludzie przesyłają swoje jakby osobowości pomiędzy takimi, nie wiem, krążkami, że taki człowiek to po prostu taki ciało, do którego wkładasz taki dysk i na tym dysku jest cała twoja osobowość, nie?
Ciekawe, czy to będzie
możliwe kiedyś. To już jest takie sci-fi, które idzie naprawdę, naprawdę głęboko. No i takie sci-fi, które jakby zapewnia bogatym ludziom, bo on ich stać, że tak powiem, na te klony. jakby zapewnia im nieśmiertelność.
No to jest trochę to jest jednak ciekawe, bardziej fajny niż sci, nie?
Etyczne wchodzisz, nie?
No,
wchodzi
dokładnie.
W takie już etyczne motywy, no bo jeżeli możesz mieć armię klonów i tylko jeżeli ktoś na przykład ciebie zabił, to firma ubezpieczeniowa bierze ostatni zapis, powiedzmy, tam było w tym filmie, że co dwa dni zapisują stan twojego umysłu, wszczepiają to w nowego klona i żyjesz dalej, nie? Tylko masz jakiegoś takiego, że tak powiem, laga dwudniowego. Nie wiesz, co się działo przez ostatnie dwa dni, ale wszystko reszta jest okej.
Okay. Czyli taki długi sen jakby. Wiesz co? Ale pytanie, czy ktoś by chciał? Chciałbyś tak żyć nieśmiertelnie? Gdzieś nad tym zastanawiałem. To są często.
Nie wiem, ty, to byłoby trochę straszne, że wiesz, że ty żyjesz, a wszyscy na przykład twoi znajomi, znaczy tam akurat długość życia zależała od jakby zasobności twojego portfela. Ale na przykład powiedzmy, jesteś bogaty i ty żyjesz, no nie, zmieniasz sobie te klony, a twoi znajomi, twoja rodzina, no powiedzmy, że rodzina nie umiera, bo, że tak powiem, też ich stać na te klony. No ale wszyscy twoi przyjaciele, znajomi umierają, a ty żyjesz kilkaset lat, nie?
Właśnie Tomu pisze, że w tym serialu ciało to tylko powłoka. A wiesz, czego ja się boję? Że w gruncie rzeczy nam się wydaje, że my jesteśmy tacy dosyć szczęśliwymi ludźmi jesteśmy, dlatego że, no wiesz, w porównaniu z tym, jak się żyło w XIX wieku, czy nawet w XX wieku, to mamy dużo szczęścia, nie? Że no, żyje nam się o wiele lepiej, mamy więcej możliwości, medycyna jest super rozwinięta, ale nie jest wykluczone, że my tak naprawdę mamy koszmarnego pecha i to chyba gorszego niż ludzie, którzy żyli przed nami, bo nie jest wcale wykluczone, że my się strasznie spóźniliśmy na tramwaj, ale tak dramatycznie, co porównywalne to jest do zajęcia czwartego miejsca na olimpiadzie. Bo na przykład nasze
Co masz na
dzieci,
myśli?
że
Że
nasze
spóźniliśmy
dzieci,
się na tramwaj.
albo nasze prawnuki, albo wnuki, albo prawnuki, w każdym razie niedaleko po nas, naprawdę niedaleko po nas, ci ludzie będą mogli żyć kilkaset lat, albo w ogóle być nieśmiertelni, ale my jeszcze nie. Że dosłownie spóźniliśmy się dwa, trzy pokolenia na to, żeby móc zrobić coś takiego. Albo że medycyna tak się rozwinie, że praktycznie będziemy nieśmiertelni. I wtedy wiesz, nie wiadomo, czy ludzie będą chcieli żyć żyć 1000 lat, może będą chcieli żyć 300 lat, 400 lat, 500 lat, ale wydaje mi się, że przeciętny człowiek chciałby żyć więcej niż te przeciętnie, nie wiem, 60, 70 lat. I nasze pokolenie to jest jedno z ostatnich, które już tego nie dotknie. I to jest, tak sobie myślisz, kurde, jesteś najbardziej pechowym pokoleniem ze wszystkich pokoleń ludzkości pod tym względem.
A mi się wydaje, że tak nie będzie, ponieważ polecę ci podcast i słuchaczom przy okazji. Radio Naukowe, nie wiem, czy znasz.
Tak, kojarzę radiołkowe. Gdzieś te trafiłem.
No właśnie. I tam te wywiady z tymi naukowcami, bardzo fajne. I powiem ci, że wydaje mi się, że my nie potrafimy, wiesz, powstrzymać starzenia. Bo jak zaczniemy grzebać przy tych komórkach, no to później na przykład zwiększą się jakieś opcje na raka czy coś takiego. Myślę, że my nie powstrzymamy procesu starzenia. A nawet jeżeli będziemy próbować, to wtedy coś innego, gdzieś indziej szambo wybije. Myślę, że my nie jesteśmy predestynowani do życia tak długo, jak mówisz, ponieważ nasze ciało, no niestety, ono obumiera sobie. A z drugiej strony, jak masz opcję takiego życia non-stop, to wtedy jakby też nie masz nic do stracenia. Wtedy na niczym ci nie zależy za
Właśnie.
bardzo. No bo nie cenisz wtedy, nie? Jeżeli coś masz, że tak powiem, za friko. Tak jak my nie doceniamy tego na przykład za mocno, że nie wiem, w kranie mamy pitną wodę, a dzieci w Afryce czy gdzieś tam, jakichś innych Kongach, no to one muszą iść ileś kilometrów po tą wodę, ją trzeba przynieść i tak dalej, ją trzeba, nie wiem, przefiltrować, żeby ona nadawała się do picia. I to jest ryzykowne, czy się uda, czy się nie uda. Wiesz,
O
oni
tym
mają
mówił
więcej do stracenia.
Steve Jobs. O tym mówił Steve Jobs niedługo przed śmiercią, że tak naprawdę czas to jest coś, co jest nam absolutnie potrzebne, bo bez czasu, wiedząc, że mamy nieskończenie wiele czasu, w sumie nie robilibyśmy prawie nic. Bo zawsze moglibyśmy powiedzieć, to, co planujemy
Jutro.
zrobić teraz, to zrobimy jutro, albo za rok, albo za 100 lat. Tak mógł być.
No.
Ale z drugiej strony, nie wiem, czy widziałeś film, on się chyba nazywał Just in Time, czy In Time. Taki film, nie, ja go oglądałem w angielskiej wersji, więc nie wiem, jak był po polsku. Chyba Wyścig z czasem był po polsku. Chodziło o to, że ludzie mogli już żyć nieskończenie wiele i płacili czasem. Mieli taki, tak genetycznie byli zmodyfikowani.
Widziałem.
Tak, i mieli taki licznik czasu na ręce. I dzięki temu mogli żyć nieskończenie długo.
Ale widzisz, ale to zależało od kasty. Widzisz, to troszkę jak w tym zmodyfikowanym węglu, że ci najbogatsi mieli te klony i mogli sobie się tam, że tak powiem, przerzucać te swoje osobowości między klonami. I tak samo tutaj. Elita miała, że tak powiem, banki czasu, a ci najbiedniejsi przecież żyli z dnia na dzień. Oni po
Tak.
prostu wychodzili z pracy i dostawali, powiedzmy, te 16 godzin, czy tam powiedzmy 24, żeby pójść na drugi dzień do pracy i później znowu przepracować ten swój czas. I im już się kończył czas życia. Oni musieli znowu dostać zastrzyk, że tak powiem, tego czasu, żeby znowu następnego dnia przyjść do pracy i tak dalej.
Mi się wydaje,
No,
że to
kojarzę
było
to.
to było nawiązanie, wiesz, do takiego życia, jak żył robotnik w XIX wieku, że on dostawał dniówkę i za dniówkę miał przeżyć, tak mi się wydaje. Ale ja chciałem do czegoś innego tutaj w tym filmie. Nie wiem, czy pamiętasz, tam był taki bardzo bogaty facet, który miał chyba milion lat w skarbcu i była jego i miał córkę. I ta córka mogła też żyć milion lat, bo ten czas można było transferować. Ale przez to, że ona miała tyle przed sobą, to ona się wszystkiego bała, dlatego że jedyny sposób, żeby umrzeć, to mieć wypadek, utonąć, mieć wypadek samochodowy, no wtedy już nic się nie dało zrobić. I to powodowało, że ci ludzie strasznie bali podejmować jakiegokolwiek ryzyka.
Tak. Albo ten chłop w tym moście, nie? Co oddał mu te 100 ileś lat, co się zabił?
Tak. A to było dosyć dziwne.
Że mu chyba 100 lat? 100 lat mu oddał chyba?
Jakoś tak. Bardzo dużo czasu powiedział,
że ten czas pozwolił mu jakby dostać się do tej elity, nie? Bo tam, żeby przekroczyć kolejne bramki na autostradzie, w cudzysłowie, potrzebowałeś ileś tam czasu zapłacić. Mhm.
Tak, pamiętam, tam były jakieś kręgi, gdzie on się dostawał dalej. W sumie ten motyw z transferem czasu przed jakiegoś bogatego gościa, który już umiera, trochę przypomina taką sytuację, gdy ktoś odziedzicza spadek, prawda? Nagle jest jakiś... Okazuje się, że w Ameryce wujka masz, jak to śpiewali Skaldowie chyba, i okazuje się, że na przykład odziedziczyłeś 10 milionów dolarów, nie? No wyobraź taką sytuację. Dziadek już, czy wujek był bardzo już zmęczony, schorowany, zmęczony życiem i zostawia ci dużo kasy, nie? I nagle z powodu czyjejś śmierci wskakujesz do zupełnie innej kasty, można powiedzieć, no bo nasz świat też jakoś tam jest podzielony, nie? Jakby się wtedy zachować? Przyznam się, że nie mam 100 milionów dolarów na koncie, więc nie wiem, jakbym się zachował, jakbym miał.
A mi się wydaje, że bym zwariował, wiesz? Powiem ci, że ja na przykład nie mógłbym wygrać na loterii, bo czuję, że emocjonalnie wtedy bym po prostu odwalił. Totalnie.
A ja się z tym zastanawiałem i ja bym chciał pokazać, że da się to zrobić dobrze. Wtedy miałbym takiego questa, wiesz, takie zadanie, bo większość ludzi, którzy wygrywa na loterii, traci kasę i wraca do poziomu takiego, jakim byli. A ja bym chciał pokazać, że ja będę tym jednym z tych, nie wiem, 10-20%, który nie rozwali tej kasy za chwilę. I ciekawe, czy by mi się to udało.
Tak, tylko pytanie, czy wiesz, chodzi o te wszystkie hormony i tak dalej, czy twoje własne emocje by ci nie zrobiły takiego kipiszu i nie zamęciły zdrowego rozsądku. Ja o to się boję, wiesz, w swoim przypadku, że wiem, jakbym wygrał takie ogromnie, że tak powiem, obrzydliwą sumę pieniędzy, to po prostu tak wszystkie emocje wziąłyby górę nad intelektem, i właśnie tego bym się bał. Nie, że ja... Bo jakbym wiedział, że intelekt weźmie górę nad emocjami, wszystko gra. Wszystko jest okej. No nie wiadomo. Można się wtedy pomyśleć o inwestycjach i tak dalej. Ale jeżeli wiem, że dostaję obrzydliwą ilość kasy, to tak jak często jest, powiedz komuś coś i powiedz, że to sekret. I zobaczysz, jak długo będzie trzymał ten sekret. Bardzo często, gęsto już te emocje, przez to, że to jest sekret, one sprawiają, że ta osoba się wygaduje pierwszej, lepszej osobie, bo to ją obciąża. Dlatego jak ktoś mówi, no ja jakbym wygrał te 10 milionów funtów, powiedzmy, no to ja bym nikomu nie powiedział. Nie o takich rzeczach ludzie gadają. A co już mówiąc o tak wielkich pieniądzach?
No, dlatego pojawiają się takie systemy w tych loteriach. O, nawiasem mówiąc, chyba w Eurojackpot teraz padła najwyższa wygrana właśnie w Polsce. Ale pojawia się taki schemat, że wygrywasz, dajmy na to, 10 milionów dolarów i nie wypłacają ci wszystkiego od razu, tylko mówią, dobra, będziemy ci wypłacać milion dolarów raz na rok, nie? A jeżeli chcesz wszystko od razu, to tylko połowa albo 30% kasy.
Tak. No jeszcze plus od tego pewnie trzeba zapłacić podatek od wzbogacenia i tak dalej.
No, tego sobie na pewno nie odmówią nasi państwo. To na pewno.
No, na przykład nie moi i nie twoi raczej, bo ja siedzę w Wielkiej Brytanii, a ty w Australii.
To pozdrawiam całe UK serdecznie. Ostatnio właśnie rozmawiałem, czy chciałbym mieszkać w Wielkiej Brytanii i szczerze mówiąc nie chciałbym, ale bardzo Wielką Brytanię mimo wszystko lubię, tylko że to po prostu chyba nie mój klimat jest. Tam jest trochę za zimno i... O właśnie, dobra, Jacek, skoro jesteś w Wielkiej Brytanii, to cię zapytam. Powiedz mi proszę, czy... Ale szczerze, jak nas powiedzieć?
No dobra.
Jak Brytyjczycy widzą Polaków według ciebie?
Jak Brytyjczycy widzą Polaków? No. Powiem ci, to jest trudne pytanie. bo Brytyjczycy nie za bardzo są tacy otwarci, jeśli chodzi o komunikację. Na przykład zauważ, że oni, powiedzmy, porównując Polskę i Anglię, jeśli chodzi na przykład o gościnność, no to oni mają dwa inne zupełnie podejście niż na przykład Polacy. I Anglik nie zaprosi cię do domu. Musisz być naprawdę zajebistym fumflem, musisz być zajebistym przyjacielem, żeby Anglik zaprosił cię do domu. Z moich znajomych, których tu mam, może jedna osoba ma jakiegoś przyjaciela Anglika, u którego była gdzieś tam pili sobie w domu whisky, bo tutaj jest zasada, wiesz, mój dom, mój zamek.
A więc to jest podobnie w Australii.
I.
To jest bardzo podobne. Rzeczywiście.
No.
Tak
A
można to
wiesz, a w
zaobserwować.
Polsce wiadomo, że zaprosisz do domu, kawę i tak dalej, a tutaj na przykład, jeżeli byś pracował u Anglika, na przykład na dworze, gdzieś tam na podwórku, powiedzmy, nie, kosił mu trawę, no to on ci wyniesie kawusię na podwórko i już, nie? Nie zaprosi cię do domu.
No tak, ale to jest bardziej kulturalne takie, znaczy taka
No,
różnica
tak.
kultury, nie? To jest taka, oni wobec siebie chyba są tacy sami, to nie jest tylko do ludzi z innych krajów.
Nie, myślę, że nie. Ale powiem ci, mam doświadczenia takie, że na przykład jak koledzy z pracy zaprosili mnie na mecz, jak grała Anglia, no, te mistrzostwa były jakieś tam, nie ostatnie, tylko przedostatnie, no to super gościnni byli. W pubie, ile ja się piwa za darmo napiłem, no to naprawdę grubo.
No, fajnie.
Naprawdę bardzo fajnie i sympatycznie. Ale co oni myślą o Polakach? My nie gadamy za bardzo.
A
Mi się
wiesz...
wydaje, że z tego, co ja się spotkałem, no nie? To oni porównują, oni znają tylko Polaków z ty... Wiesz, bo ja pracuję po różnych magazynach, fabrykach i tak dalej. Czyli to nie są super wymagające prace. I tak samo ci ludzie, których ja spotykam, nawet Anglicy, to oni też spotykają Polaków, którzy tylko, wiesz, coś tam, kurwa, kurwa i o, i tyle wiedzą o Polakach, nie? Że że wulgaryzmami rzucamy. A tak naprawdę oni nie wiedzą, jak się zachowują Polacy jakby z wyższych sfer, tak?
Wiesz co, ale dlaczego to pytam? Dlatego, że ja śledziłem temat Brexitu i w sumie bardzo popierałem Brexit. Moim zdaniem Brexit miał sens dla Brytyjczyków i uważam, że ostatecznie skończy się to dla nich dobrze, pomimo jakichś tam problemów. Ale paliwem do Brexitu, przynajmniej w jakiejś części, stało się nie wcale to, że Brytyjczycy teraz będą mogli rządzić się sami, że będą mogli nie oglądać na Brukselę i tak dalej, ale tym paliwem znacznie była niechęć wobec imigrantów, nie tylko Polaków oczywiście, ale wszelkich imigrantów. I
Ta.
zastanawiam się, czy tylko to było paliwo dla gawiedzi, czy to rzeczywiście jest coś, no właśnie, o co chodzi w Wielkiej Brytanii i w całym Brexicie.
Wiesz co, wydaje mi się, że dla takiego zwykłego, prostego Brytyjczyka, to oni myśleli, że Brexit to, że wszyscy emigranci wyjadą. Nawet gdzieś kolega opowiadał tekst, że jakiś Anglik rzucił tekst do Hindusa, że to co, czas wyjeżdżać. No, czujesz, oni jakby mają naprawdę tym. Ja nie wiem, żeśmy jesteśmy z tego samego rodu ludzkiego i niby oni mają tą edukację taką luźną i w ogóle, ale czasami ich poziom wiedzy jest naprawdę jakiś IQ mąki pszennej.
No rzeczywiście, to było dosyć dziwne, ale
No.
to trochę pokazuje, że przypominają w tym sensie nieco Amerykanów, że tak nie bardzo się orientują, gdzie leży jaki kraj, że to jest wiedza raczej zarezerwowana dla elit, bo w Stanach to są ludzie, którzy wiedzą, odróżniają, wiesz, Indie od Chin, ale nie wszyscy. I być może w Wielkiej Brytanii jest podobnie. No nie wiem.
Nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo wiesz, ja tutaj z Anglikami też mało się spotykam, zwłaszcza po przeprowadzce, bo najpierw mieszkałem sobie w Southampton, na samym dole tam, a teraz przeprowadziłem się w okolice Nottingham, więc tak, pozdrowienia od Robin Hooda.
Dzięki wielkie. Fajnie, fajnie. Nottingham to jest blisko Yorkshire, to gdzieś bardziej na północy, nie? Dobrze kojarzę? To jest tak na północ od Midlands? A, może teraz z pamięci opowiadam o
Tak,
mapie.
to jest East Midlands, East
Aha,
Midlands.
okej. Okay. Olejtowski się pyta, czy według ciebie w Anglii, nie w całym, okej, okay, jest system kastowy?
No bo jest.
Jest jednak, tak? Cały czas jest.
No
Proszę.
bo tutaj, z tego co mi wiadomo, nadal przecież są te tytuły, tak? Lorda, ser i tak dalej. to ci ludzie po prostu, wiesz, z tych wyższych sfer, oni już wiedzą, do jakich pójdą szkół, są szkoły elitarne dla takich ludzi, a reszta to takie prostota, nie?
Ciekawe.
Takie raczej tacy prostacy, którzy, wiesz, okupują te magazyny. I tak oczywiście nie poznałem nikogo z wyższych sfer, no bo trzeba było po prostu się do nich dostać. Nie
no
wiem,
tak,
ile lat musiałbym zapłacić. Ile lat musiałbym zapłacić, żeby się dostać do tych sfer, żeby porozmawiać z jakimś sir, lordem czy z kimkolwiek.
No rzeczywiście.
No, ale mi się wydaje, że tak jest. Tylko, że tutaj mi się podoba to, że ta polityka jest taka spokojniejsza niż w Polsce.
No, to jest, ale to wiesz, w większości krajów polityka jest spokojniejsza niż w Polsce, tak mi się wydaje. Ale to dlatego, że oni z tymi samymi partiami i z tą samą polityką bawią się już od wielu, można powiedzieć, setek lat. Tak mi się wydaje. Jacku, dzięki wielkie za telefon. Zobaczymy,
no,
czy ktoś jeszcze
dzięki
dzwoni.
Również.
Słuchaj nas jak najbardziej dalej. Zobaczymy, jak to się włoży.
Jasne.
Dzisiaj, tak mówiłem, będzie raczej luźno, a potem za tydzień czy dwa będzie, no, ciekawy temat,
no,
się szykuje.
Przełączam się na odsłuch.
Dzięki wielkie.
Na
to był Jacek, słuchajcie, prosto z Anglii.
Hej,
to,
hej.
Hej, hej. To jest coś, widzicie. Jacek dzwoni z Anglii do Australii, a potem sygnał wraca do Polski. I to jest coś, co lubię. W ogóle lubię takie telefony. Lubię telefony od razu na początku, które są ciekawe. Także dzwońcie śmiało, bo tak jak mówiłem, dzisiaj będzie raczej pitu-pitu i nie chodzi tu o audycję o Tokieła. O, i co tam się dzieje na czacie? Przyszedł Grzesiek od pizzy. Grzesiek od książek, można powiedzieć. Też z Southampton, z tego co pamiętam. Cześć, Grzesiku. Zawsze mogę zadzwonić. Witam serdecznie. Jest Extracted Slav. Pisze, że żyje w Szkocji od 20 lat. Ciekawe. Ja bym chętnie posłuchał o Szkocji, bo w Szkocji nigdy nie byłem. W Anglii byłem, no nie powiem wiele razy, ale na pewno kilka ładnych razy. Czy kilkanaście. Ale w Szkocji nigdy nie miałem okazji. Byłem w Walii i w Irlandii, ale nie w Szkocji. Więc jak to jest w Szkocji? Slav, dzwoń. Skype Nocne Radio. Dzięki wielkie, Gosiu i Lajtowski, za życzenia. Dzięki wam wielkie. Witam was serdecznie. Cześć, dawno was nie było. No właśnie. Gosia i Tomu z Discorda. Ja się z Discorda wypisałem. Przyznaję. Nocno-radiowego. To znaczy byłego nocno-radiowego. Może małe wyjaśnienie dlaczego. Dlatego, że jak wchodziłem na Discorda, to był Discord Nocnego Radia. I oprócz tego, że byli świetni ludzie i do dzisiaj świetni ludzie tam są, to pewnym klejem tego wszystkiego było Nocne Radio. Były tematy, kiedy będzie audycja, dlaczego nie nadajesz, o czym będzie najbliższa audycja i tak dalej, i tak dalej. Teraz już tego kleju nie ma. I sposób, w jaki to wszystko się rozpadło, trochę mnie zasmucił. Dlatego właśnie jest to pewnego rodzaju stypa, ta audycja. Stypa po pewnej społeczności, która się rozpadła na pół. Co zresztą wydaje mi się widać po ludziach, którzy są na Discordzie, którzy są na dzisiaj na audycji. Wydaje mi się, że jest jednak jakaś różnica. Dlatego stypa po tym, co się chyba trochę nie udało. Stypa po tym, co jeszcze rok temu było mocne, wydawało się trwałe i pomimo wszelkich różnic wydawało się, że żyje. To jest to, co mówiłem na audycji u Krawca, że nie wiem dlaczego, ale jakoś dużo tych tematów radio internetowych w Polsce się rozpada. Witamy Marcinsa. Cześć, Marcins. Halo, halo. Cześć. Dzwoń śmiało. Zawsze możesz mi złożyć życzenia z okazji urodzin, które były miesiąc temu, albo z okazji Świąt Bożego Narodzenia, bo Boże Narodzenie już zupełnie niedługo. Także wszystkich z was, którzy byli na Discordzie razem ze mną, dziękuję wam wszystkim za ponad rok wspólnych rozmów, wspólnych tematów. Bardzo was wszystkich lubię do dzisiaj, ale to już chyba nie jest miejsce dla mnie. Z różnych powodów. Był to też mojego rodzaju protest z tego powodu, że to się rozpadło, a chciałem, żeby trwało dalej. I na razie chyba nie bardzo jest, że jakaś alternatywa właśnie dla Nocnego Radia i dla mojego nadawania. Dzisiaj, tak jak mówiłem, audycja spokojniejsza, audycja bez tematu. Następny temat się szykuje już niedługo, dlatego że zgłębiam po ostatniej audycji o AUKUS temat łodzi podwodnych i historii spod powierzchni, spod morza. I słuchajcie, to jest temat bardzo niezbadany, wydaje mi się, w polskim podcastingu. A jest bardzo ciekawy. Ilość historii, ilość tajemnic, ilość nieprawdopodobnych historii, które działy się od czasów I wojny światowej, aż tak naprawdę po dziś dzień, no jest niesłychana. I nikt na ten temat nie mówi, nikt na ten temat nie wspomina, nikt tych nierozwiązanych do dzisiaj zagadek, no jakoś tak o nich jest cisza. Wydaje mi się, że temat łodzi podwodnych chyba nie jest popularny w Polsce. Może dlatego, że Jak to kiedyś mówili dumni Szwedzi, Polacy nie są narodem morskim. Za co, szczerze mówiąc, Szwedów nie lubię. I ten temat poruszymy na następnym z prawej strony mapy. A dzisiaj raczej tak luźno. Także jeszcze raz, kochani Skurdowicze, będę za wami tęsknił. I to może tyle, to chciałem powiedzieć. Na ostatniej audycji o Krawca, gdzie byłem, ktoś powiedział, że ci, co wzięli truciznę, trukując epionkę, na pewno będą umierać i przestaną się rozmnażać. Tak się akurat zdarzyło, zupełnie przez przypadek, i to jest zupełny przypadek, że dzisiaj miałem drugą część mojej epionki. I jakoś czuję się tak, rzeczywiście może średnio, ale obawiam się, że mogę się jeszcze dalej czas rozmnażać. I tak jak mówił Etam mówił, że twardy był ze mnie herbatnik i że już niedługo będzie po mnie. Nie wydaje mnie się. Powiem wam szczerze, że z racji zawodowych koneksji tu domowych wiem, że mnóstwo kobiet, które na przykład wzięło szczepionkę, może mieć dzieci i rozmnażają się bardzo aktywnie. Więc myślę, że tak pokazuje to, że epionka nie wpływa na to, czy możecie, czy nie możecie mieć dzieci w przyszłości. Więc no nie wiem, na razie wziąłem i no, mam nadzieję, że to nie był głupi ruch. Ale tak naprawdę dowiemy się o tym pewnie za 5, 10 czy 20 lat. Zobaczymy. Lukacjusz pisze na czacie, że będzie czatango reaktywacja. Dobre pytanie, ale myślę, że od czasu, gdy Nocne Radio tak naprawdę przeniosło się na YouTube'a, to czat, który nam pozostał, to po prostu ten czat YouTube'owy. No i pytanie, czy takie medium jak Nocne Radio, czy takie medium jak Nocne Radio powinno mieć swojego Discorda, czy jakiś inny sposób, w którym mogą się ludzie komunikować. Ja bym bardzo chciał. O, pokazuje mi się, że jest błąd, transmisja do YouTube'a jest za wolna. Mam nadzieję, że słyszycie mnie dobrze wciąż. Och, no tak, nadawanie z Australii do Polski zawsze jest w jakiś sposób utrudnione. Słuchajcie, myślę, że a propos epionek i Ovida i tak dalej, myślę, że warto chwilę zastanowić się nad tym, co się działo tutaj w Australii, bo ostatnio widziałem artykuł bodajże na Onecie, że Melbourne było najbardziej zamkniętym miastem na świecie, najdłużej żyjącym w lockdownie. Często ludzie mnie pytali, Jacek, co się u ciebie dzieje? Nawet niektórzy, i to chyba jeszcze rok temu, zarzucali mi, że jestem członkiem Wielkiego Spisku, ponieważ nie mówię o tym, co strasznego dzieje się w Australii. Więc cóż, dobra, może to był mój błąd, bo założyłem, że wszyscy wiedzą to, co dla mnie jest oczywiste. Australia to nie jest monolit. I mówię o tym jeszcze raz i będę mówił o tym jeszcze kilka razy. Ja wiem, że w Polsce jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że to prawo, jakie uchwalą w Warszawie, to prawo jest też w Szczecinie, u Etama, w Gdańsku i w Środzie Śląskiej. Ale Australii tak nie ma. Australia jest tak jak Stany Zjednoczone, podzielona na stany. Chociaż tych stanów nie jest tak wiele. Tak naprawdę Australia jest podzielona na stany i na terytoria. Z czego to się wzięło? Gdy Brytyjczycy wylądowali w Australii, tak naprawdę nazwali tą całą kolonię Nowa Południowa Walia. To po prostu była... Nikt wtedy nie mówił o Australii, nawet nikt nie słyszał o Australii, ale zbiorczo nazwali Australię i Nową Zelandię kolonią Nowej Południowej Walii. Do dzisiaj nie wiadomo, czy chodziło o południową Walię, w sensie południową część Walii, czy o nową Walię, która jest na południu. Do dzisiaj historycy się spierają. Dlaczego jest nawet teoria, że południowa Walia to jeden z najbardziej ciężkich i brzydkich miejsc, to jeden z najbardziej brzydkich regionów w Wielkiej Brytanii, i Brytyjczykom się Australia nie podobała. Dlatego nazwali ją właśnie Nową Południową Walią, że to kolejne brzydkie miejsce. Być może. Na Australię mówiono wtedy Nowa Holandia, dlatego że Nowa Holandia, no Holendrzy byli pierwszymi ludźmi z Europy, którzy eksplorowali Australię, szczególnie pan Abel Tasman, Holender. No dobra, ale trochę poszedłem w dygresję. W każdym razie, Nowa Południowa Walia to była pierwsza z kolonii założonych i jak spojrzycie na mapę, to po prostu obejmowała całą Wielką Australię. Potem Australia zaczęła się dzielić. Ludzie z Sydney stwierdzili, że trzeba założyć nową kolonię, założyli kolonie na Tasmanii, założyli kolonie w Brisbane, założyli kolonie w Melbourne i założyli kolonie też w zachodniej Australii, w Perth. Po to ta kolonia w zachodniej Australii była skierowana przeciwko Francuzom. Chodziło o to, żeby Francuzi nie wylądowali w Australii i nie przejęli przynajmniej części kontynentu. Gdy Australia się dzieliła, to królową Wielkiej Brytanii była słynna królowa Wiktoria. I to na jej cześć pierwsze kolonie, które powstały poza Nową Południową Walią, na kontynencie, bo istniała już Tasmania, na północy od Nowej Południowej Walii nazwali Queenslandem, czyli miejscem królowej, no a na południe od Nowej Południowej Walii nazwali Wiktorią, czyli tak jak królowa miała na imię. No i potem ta Australia dzieliła się dalej, powstała Południowa Australia, czyli tak naprawdę stan, który królowa wydzieliła po to, żeby wolni ludzie mogli przyjechać i tak dalej, lata mijały i pod koniec XIX wieku Australia tak naprawdę to był zbiór kolonii, zbiór stanów, wtedy to jeszcze nie nazwano stanami, tylko po prostu zbiór kolonii, które postanowiły się połączyć w jedno. Każda z tych kolonii miała swoje własne prawo, swoje własne przepisy i chciano, żeby tak to pozostało. Bardzo to przypominało sytuację ze Stanów Zjednoczonych z czasów, gdy 13 kolonii wyzwalało się spod panowania brytyjskiego. I do dzisiaj tak jest. Do dzisiaj Stany mają swoje własne prawo. Do dzisiaj Stany decydują o tym, co robić z ochroną zdrowia, z edukacją, z lockdownami i z większością praw. Rząd federalny, czyli ten rząd, który jest tu koło mnie, dosłownie kilometr stąd w Canberrze, decyduje o imigracji, sprawach międzynarodowych, czyli kontaktach międzynarodowych, obronności i kilku jeszcze drobniejszych sprawach, takich jak na przykład zarządzanie policją federalną, czyli australijskim FBI. I w czasie, gdy w jednej części Australii był straszny lockdown, w innej części Australii, czyli w innym stanie, tego lockdownu mogło zupełnie nie być. Była cisza, spokój i każdy zapominał o COVID-zie. Zaraz powiem wam, co się działo dalej, ale w międzyczasie przypomnę, że możecie dzwonić. No i możecie też sponsorować tą audycję, chociaż już nie PayPalem, tak jak mówiłem, bo PayPal niestety przestał działać. Dobra, wracając do tego. Stan Wiktoria. Wiktoria to jest ten stan, gdzie jest Melbourne, czyli drugie największe miasto Australii. To taki mały, raczej chłodny jak na Australię, raczej deszczowy, nie taki gorący stan położony w południowo-wschodniej części, czyli na dole po prawo, jak spojrzycie na mapę Australii. Ten nazywa się Wiktoria i z czego ten stan słynął? Z tego, że w tym stanie największe poparcie w całej Australii zawsze mieli socjaliści. To znaczy tacy australijscy socjaliści, czyli Partia Pracy. W Australii są dwie partie. Liberałowie, czyli tacy takie nasze PO, chociaż to jest raczej słabe porównanie. I socjaliści, czyli laburzyści. Trochę to przypomina, można to porównać do brytyjskich torysów i laburzystów. I w Melbourne zawsze największe, i w całej Wiktorii największe poparcie miała właśnie Partia Pracy. No, co spowodowało, że na Melbourne mówiono tak zwane nanny state, czyli stan niańka. No i aż do czasów COVID-a ludzie z Wiktorii, ludzie z Melbourne bardzo się tym chwalili. Na przykład Wiktoria była pierwszą jurysdykcją na świecie, która wprowadziła obowiązek jazdy w pasach. Tak, tak, moi drodzy. Chociaż pasy wymyślono w Szwecji, pasy w samochodach, Volvo wprowadziło pierwsze pasy, to obowiązek jazdy w pasach pierwszy pojawił się właśnie w Wiktorii. Jeszcze w Europie w żadnym kraju nie było nakazu jazdy w pasach, jeszcze w Stanach nikt o pasach nie słyszał, a w Wiktorii już wprowadzono pasy. Wprowadzono też mnóstwo innych regulacji, raczej ciężkich. Wprowadzono też w czasach, gdy to jeszcze było w Stanach, gdy regulowały to Stany, Wiktoria była znana z tego, że były największe cła na to, że na przykład na import piwa i tak dalej, i tak dalej. I aż do czasów COVID-a bardzo się tym Wiktorianie chwalili, że u nich ich stan jest progresywny, postępowy i oni pozwalają rządom decydować, co u nich słychać. No i niestety w czasach COVID-a to podejście bardzo ich ugryzło w pupę, że tak ładnie powiem. Bo to w Wiktorii wprowadzono najdłużej trwający lockdown, to w Wiktorii ichniejszy premier wprowadził największe obostrzenia i powiedział, że tak w Wiktorii już jest. Inne stany bardziej liberalne, na przykład Nowa Południowa Walia miała o wiele krótsze lockdowny i robione też o wiele krócej. Podobnie Tasmania czy Południowa Australia. I co ciekawe, te trzy stany, w których rządzą laburzyści, czyli Wiktoria, który rządzi słynny premier Andrews, Queensland, czyli stan, który jest stanem takim tropikalnym, gdzie ludzie jeżdżą na wakacje, na północnym wschodzie, którym rządzi, nawiasem mówiąc, nasza, no, może nie rodaczka, ale pani premier, która ma polskie pochodzenie, pani Aleksandra Palaszczuk, urodziła się już w Australii, jej rodzice to byli Polacy, jej tata był Polakiem, który urodził się w Niemczech zaraz po wojnie. Pani Palaszczuk nie uważa się za Polkę, no ale ma polskie i nazwisko, i polskie korzenie. Też trzyma Queensland bardzo zamknięty i podobnie zachodnia Australia, tam też rządzą laburzyści i to tam były tak zwane snap lockdowny, czyli sytuacje, w których nagle okazało się, że jest jeden czy dwa przypadki i zamykamy cały stan. Co więcej, zachodnia Australia jest największym stanem, obejmuje 1/3 całego kraju i można powiedzieć chyba, że najbogatszym, dlatego że tam są głównie w zachodniej Australii są złoża. I zachodnia Australia często mówi o tym, że chce się odłączyć od całej reszty. I zachodnia Australia mówi o tym, że jak jest trochę wyższa cena za na przykład rudę żelaza, to mówią, no w sumie to my nie potrzebujemy całej reszty Australii, gdy cena troszeczkę spada i trzeba wziąć trochę pieniędzy w zachodniej Australii, to mówi, nie, no oczywiście, że zostajemy razem, ale pan premier zachodniej Australii, a przepraszam, nie pamiętam jak się nazywa, wygooglajcie sobie, ale też laburzysta, zamknął zachodnią Australię na całą resztę kraju. To znaczy nie można tam wjechać i nie można z niej wyjechać. Nie można przejechać przez granicę, trzeba mieć specjalne pozwolenie. Przynajmniej dla tych wschodnich stanów, gdzie się pojawiły przypadki. Canberra jest specjalnym przypadkiem. Canberra jest specjalnym, bo to jest terytorium. Czym się różni terytorium od stanu? Terytorium tak naprawdę rządzi rząd federalny. To znaczy rząd federalny może dowolną uchwałę lokalnego rządu, bo mamy też swój lokalny rząd, przegłosować i powiedzieć, nie zgadzamy się na to. Ze stanami tak nie możesz rząd federalny zrobić, ale z terytorium tak. U nas na szczęście chociaż też rządzi pan Barr, który jest laburzystą i jest chyba pierwszym premierem, który otwarcie przyznaje się do tego, że jest homoseksualistą, nawiasem mówiąc, chociaż bardzo, bardzo przyjemny człowiek, jak na socjalistę oczywiście, pan Barr. Również wprowadził lockdown, który się skończył na 3 miesiące, to było chyba w lipcu albo w sierpniu, który skończył się tydzień temu, ale nie było tak najgorzej. W każdym razie, to chcę powiedzieć, w Nowej Południowej Walii już w tym momencie rządzą liberałowie. Premier Nowej Południowej Walii, nowy premier, bo stara pani premier, znaczy poprzednia pani premier, pani Gladys miała na imię, chyba wychodzi na to, że będzie oskarżona, a przynajmniej Policja Federalna coś wyniuchała w sprawach korupcji, ale dokładnie nie wiadomo. W każdym razie pani Gladys sama zrezygnowała z bycia premierem i mamy nowego pana premiera, 2 czy 3 lata starszego ode mnie, zadeklarowanego katolika, ojca rodziny, która ma 5, 6 czy 7 dzieci, podobno związanego z Opus Dei. Takie chodzą plotki. Takie chodzą, ja nic nie mówię, ale tak chodzą plotki, że to taki, wiecie, turbokatolik. Ale ten nowy pan premier, no nie mam pamięci do nazwisk, nie przypomnę sobie, powiedział, że po pierwsze, żadnych lockdownów, po drugie, kończymy z lockdownami, po trzecie, jeżeli ktoś chce przyjechać za granicę, to po prostu niech przyjeżdża. No i mamy dosyć dziwną sytuację, to znaczy do Nowej Południowej Walii, do tego stanu, gdzie jest Sydney, można przyjechać za granicę, a do innych stanów, do większości innych stanów, jeszcze nie. I w dodatku osoby zaszczepione mogą wjechać do Nowej Południowej Walii bez kwarantanny. Więc, jak to mówią, long story short, czyli żeby skrócić to, chcę powiedzieć, Australia nie jest monolitem. Tu każda jurysdykcja wprowadziła swoje plany covidowe. Niektóre miejsca były bardzo liberalne, inne były mniej liberalne, tak jak na przykład Wiktoria. Często mówi się o Melbourne w mediach, ale Melbourne po prostu jest specyficzne. I rzeczywiście Melbourne jest najbardziej europejskie, a ja, szczerze mówiąc, za Melbourne nie przepadam. Witam serdecznie Fufu na czacie. Cześć Fufu. Co tam słychać u Was? Słuchajcie, możecie do mnie dzwonić. Możecie do mnie dzwonić śmiało, dlatego, że możecie złożyć mi życzenia po moich urodzinach. Dzisiaj, tak jak mówiłem, audycja raczej luźna. O Boże, już 11 po trzecie. Jak ten czas pędzi? A u Was chyba 5:11. Nocny ochroniarz z Choroszczy pisze, że Fufu też ma urlop. Co już wszyscy na urlopach? Zaraz, co to jest za miesiąc? Kończy się październik. Jesień. Do roboty wszyscy. Proszę bardzo, urlopy. Słuchajcie, ważna sprawa. Właśnie, wychodzi nowy Matrix. Jaram się nieprawdopodobnie. Nowy Matrix wychodzi. Ja mogę teraz śmiało powiedzieć, wychowałem się na Matrixie. Będzie wspaniale. Wychodzi nowy Matrix. Strasznie się tego boję, jaki będzie. Niektórzy mówią, że nowy Matrix będzie zrobiony tylko dla kasy, że nowy Matrix to będzie wielki zawód, a ja oglądałem trailer chyba ze 100 razy już i po prostu czekam, aż się pojawi. A podobno się pojawi w grudniu. Mam nadzieję, że nie zepsują tego. Bardzo mi się nie podoba powszechna opinia o Matrixie, że druga i trzecia część były słabe. One nie były słabe, one były inne niż pierwsza część i rzeczywiście były wypełnione akcją, trochę bardziej niż może powinny. Poruszałem mnóstwo tematów, ale moim zdaniem nawet druga i trzecia część były czasami lepsze niż pierwsza część, ale może to tylko tacy tacy smakosze, tacy wielbiciele tematu mogą dotknąć. WW pisze się, czy oglądałem Dune? Nie oglądałem Dune i w ogóle Dune nie znam. W Dune grałem chyba bardzo dawno temu, jeszcze za mojego chłopca, ale nie oglądałem. Fufu, słuchaj, zawsze możesz zadzwonić i opowiedzieć o Dune. Gorąco zapraszam, pamiętaj, że zawsze możesz zadzwonić. I obiecałaś kiedyś, zadzwonisz, więc dzwoń. Skype Nocne Radio, a jeżeli nie Fufu, to wy możecie dzwonić. I pamiętajcie, że możecie sponsorować tę audycję, link jest pod spodem. No tak, a ja teraz taki jestem... Jak zwykle nie słuchać donate'u, więc może ktoś już coś wrzucił, a ja nawet o tym nie wiedziałem. Tak, teraz będę bardziej to obserwował. Bardzo mnie zawsze kręciła ta hipoteza symulacji. Hipoteza tego, że nasz świat jest de facto symulowany i jesteśmy tylko jakimś tam projektem. Jak kogoś, kto postanowił nas symulować. Bardzo mi się też podobała koncepcja świata matrioszki, czyli takiej, że jesteśmy symulacją w symulacji w symulacji. Myślę, że to nie jest zupełnie nieprawdopodobne. Wiem, że to brzmi jak science fiction i być może większość z Was już przestała słuchać tego, tej audycji z tego powodu, ale uważam, że to jest zupełnie i całkowicie naukowa teoria. Ciekawe, jak to się miałoby do chrześcijaństwa, gdyby się okazało, że tak jest. Ciekawe, czy Pan Bóg byłby ukryty gdzieś tam na dole. No, dla mnie, jako dla chrześcijanina, to jest też niezły orzech do zgryzienia. No, Fufu pisze, że poszła do kina po raz pierwszy od Awatara i było warto. Ciekawe. Duna. Może się skuszę? Może warto? Ja lubię science fiction, tylko nie lubię science fiction o potworach, czy tak naprawdę science fiction fantasy. O tym, że czyli coś w rodzaju obcego. Obcy, nie, to nie jest mój gatunek. Zdecydowanie. Ciekawe. Ciekawe. Duna. No dobra. Zapisane. Sprawdzimy. Tak więc Matrix. Ja się na Matrixie wychowałem i mam nadzieję, że będzie dobrze. Że nie będzie to film zrobiony tylko dla kasy. No i jakby to powiedzieć, aktorzy nie są już najmłodsi. Carrie-Anne Moss, czyli Trinity, no i Keanu, boski, też już nie jest najmłodszy. Tak mówiłem kiedyś na audycji, pierwsza, druga i trzecia część były kręcone w Sydney. Nawet widać było niektóre części Sydney w Matrixie, w jedynce, ale Matrix 4, z tego co wiem, był kręcony w Berlinie, in Deutschland i chyba w San Francisco, więc będzie wyglądał troszeczkę inaczej. Właśnie, piosenka, słuchajcie, utwór, który jest w Matrixie 4 w trailerze, myślałem, że on jest nagrany jakoś ostatnio, że to jest coś, co słowa ewidentnie odnoszą się do Matrixa, tymczasem szczęka mi opadła, jak się okazało, że to jest utwór White Rabbit, zespołu Jefferson Airplane, który był nagrany jakoś w latach 50. czy 60., a ten zespół się powstał, ten zespół powstał w klubie, który się nazywał Matrix. Nieprawdopodobna sprawa. To pokazuje, ile jest w tym wszystkim wielo różnych poziomów, które trzeba zwiedzić. Bardzo mi się to podoba. Wyobraźcie sobie sytuację, że to by się okazało, że to jest prawda, że żyjemy w czasie symulacji. Najprawdopodobniej, jeżeli żyjemy w symulacji, to nie da się z niej wyjść. Ale wyobraźcie sobie, co by się dało, gdyby się dało wyjść. Ten pomysł podoba mi się jeszcze bardziej niż to, o czym rozmawialiśmy na początku audycji. Na początku audycji mówiliśmy o tym, że czy chcielibyście żyć całe życie? Chcielibyście żyć dłużej niż życie? Czy chcielibyście żyć cały czas? Kilkaset lat, kilka tysięcy lat? Ale wyjść z symulacji i zobaczyć, co jest poza tym. Wow. Ja bym chyba wolał to, niż móc żyć tysiąc lat. Jest kilku naukowców na świecie, którzy zajmują się tematem, hipotezą symulacji i mówią, że skoro w przyszłości powstaną komputery kwantowe i pozwolą nam, no komputery kwantowe istnieją już, ale nie umiemy do końca jeszcze ich używać, ale skoro za kilkadziesiąt czy kilkaset lat będziemy mieli takie komputery, które umożliwią symulowanie świata, na przykład symulowanie Ziemi, całej Ziemi, tej Ziemi, to wtedy, skoro tak będzie, to na pewno ktoś się na to skusi, żeby stworzyć taką symulację. Więc prawdopodobieństwo, że to my jesteśmy tym pierwszym światem, który powstał, i nie jesteśmy w symulacji, jest mniejsze niż to, że jesteśmy częścią symulacji. Że takie prawdopodobieństwo jest większe. Niektórzy uważają, że to Niektórzy uważają, że to science fiction, a mnie ten temat bardzo, mówiąc oględnie, zapładnia intelektualnie. Dlatego jaram się na nowego Matrixa 4 strasznie i cieszę się, że go stworzono, bo myślałem, że temat Matrixa to jak temat doktora House'a. Już nikt do niego nigdy nie wróci. No proszę. O ile tylko tego nie zepsuli. Pojawiają się nowe doniesienia w sprawie UFO, szczególnie ze strony NASA. Wydaje mi się, że raczej NASA próbuje wypuścić balony próbne. Nie wiem, czy o tym sądzicie, ale ostatnio pojawiło się coraz więcej doniesień. Wszystkie doniesienia o UFO jeszcze w latach 90. czy na początku lat 2000. pojawiało się tylko w takich miejscach jak gazeta Skandale. Nie wiem, kto z was jeszcze pamięta gazetę Skandale. Dno i pół metra mułu. To były typowe pomysły wysysane z palca, że wokół Ziemi krąży wielkie UFO, które ma na chwilę nas zaatakować. W ogóle temat UFO był uważany za raczej za coś, a temat UFO to było bajeczki dla dzieci. Nikt to nie wierzył, nikt tego nie traktował poważnie. Dzisiaj to jest w mainstreamie. I wydaje mi się, że to przynajmniej do pewnego stopnia jest reżyserowane. Może po cichu mam taką nadzieję, że w końcu się okaże, że znajdziemy życie i że jeszcze my się tego doczekamy. Że tak jak mówiłem na początku, nie jesteśmy tym najbardziej pechowym pokoleniem, które nie doczeka życia wiecznego, ani nie doczeka tego, że będziemy żyć wiecznie, ale być może nam się uda doczekać to, że rzeczywiście znajdziemy, jeżeli nie inteligentne formy życia, to przynajmniej jakieś formy życia gdzieś we wszechświecie. Mam taką nadzieję. I być może te wszystkie całkiem poważne doniesienia to jest właśnie pewnego rodzaju balon próbny. To znaczy ktoś na tym świecie wie więcej niż na ten temat, niż nam się wydaje. Pyta się Szarobury, jak jest w sprawie lockdownów na terytorium północnym i na Tasmanii. Świetne pytanie. Tasmania, z tego co pamiętam, jest zamknięta dla wschodniej Australii, to znaczy nie wpuszcza do siebie ludzi z Wiktorii i Nowej Południowej Walii. Natomiast jak tam jest pod kątem lockdownu wewnątrz? Chyba nie ma lockdownu. Tak samo na terytorium północnym nie ma lockdownu. Terytorium północne to jest bardzo specyficzne miejsce. W całym terytorium północnym, kolosalnym stanie, naprawdę wielkim, większym od całej Nowej Południowej Walii, mieszka jakieś 250 tysięcy ludzi, nie przesadzam. W całym wielkiej pustyni mieszka mniej ludzi niż w mojej w sumie niedużej Canberrze. Raczej to są aborygeni, raczej jest to stan czy terytorium tak naprawdę, które jest chyba bardziej biedne niż bogate, które jest pustynne, które jest piękne, które jest, byłem kilka razy na terytorium północnym. Darwin jest bardzo specyficznym miastem, upalnym, gorącym, wilgotnym, trochę jak Singapur i niedużym. I z tego co wiem, mają spore problemy wciąż z ludnością aborygenów, krótko mówiąc, z integrowaniem ich w społeczeństwie. Może wybiorę się na dłużej do Darwin, bo w Darwin jeszcze nie byłem. Byłem w innych częściach terytorium północnego i chętnie by nawet bym zrobił jakiś mały reportaż z tego miejsca. Myślę, że tam nie ma lockdownów specjalnych. Raczej na pewno nie. Rządzą z tego, co pamiętam, liberałowie w terytorium północnym. Taka ciekawostka. W terytorium północnym było ostatnie miejsce poza niemieckimi autostradami, gdzie nie było ograniczeń prędkości na autostradach. Na autostradach, dobra. To na prostu na drodze, która biegnie przez pustynię. I no, tłumaczono to tym, że po prostu tam nie ma sensu, żeby wprowadzać ograniczenia prędkości. I gdy przyszli laburzyści, dorwali się do władzy, to wprowadzili ograniczenie prędkości do 130. Po czym przyszli liberałowie i znowu znieśli to ograniczenie prędkości. I to jest o tyle idiotyczne, że tak jak zależnie, która partia rządzi, czy ta bardziej wolnościowa, czy mniej, to albo jest ograniczenie prędkości na terytorium północnym jest albo bez ograniczeń, albo jest 130. Co tak naprawdę de facto oznacza, że i tak tam nie ma ograniczeń prędkości. No w tak pustym miejscu, ciągnącym się przez pustynię, no policja rzadko kiedy patroluje drogi. Ale oczywiście oficjalnie ograniczenie prędkości jest. Pyta się, mówi Satan Christ. Czy mógłbym włączyć płatności za donate za pomocą PayPal? Nie mógłbym. Nie mógłbym i mówię to specjalnie, to tak jak opowiadałem. PayPal zablokował mi konto z powodu donate'ów. Dlatego, że zażądali ode mnie jakiegoś stosu dokumentów, co to w ogóle do mnie wpływa. Bardzo ich zaniepokoiły te 3 złote. Nie wiem, czy uznali, że sponsoruje terroryzm tymi 3 złotymi. Nie wiem, jaki to rodzaj terroryzmu. Mógłbym najwyżej wlecieć nie samolotem w wieżowiec, tylko dronem do Toytoya chyba. Taki mógłbym terroryzm uprawiać za 3 złote. Ale PayPal postanowił zablokować mi konto i zażądał jakiegoś stosu dokumentów, jakich to usług i faktur dostarczyłem Więc nie, niestety nie da się włączyć za pomocą PayPala. PayPal z mojego doświadczenia w ogóle jest dosyć, jakby to powiedzieć, dosyć, no bardzo ostrożny jest. Kiedyś miałem konto PayPala, jakby jeszcze dawno, to mieszkałem w Danii i też mi się zablokowało. Więc przykro mi, ale nie da się. I chyba już nie będę tego włączał, szczerze mówiąc. Już mi się nie chce. Witam, pozdrawiam serdecznie. Katot mówi, czyli Jola przyszła na... Jola przyszła na czata. Cześć, Jola. Wiecie, mam ostatnio, może w związku z tym, że miałem urodziny i mam te 37 lat, to... Znaczy, urodziny miałem kilka dni temu, to wpadłem na pewien ciekawy pomysł. Otóż odzywam się mailowo do ludzi, do których dawno się nie odzywałem. Piszę do ludzi z liceum, piszę do ludzi, którymi dawno nie rozmawiałem, co u nich słychać, co tam, jak tam. I muszę powiedzieć, że akcja raczej jest bardzo pozytywnie wychodzi. Bardzo dużo ludzi pisze, hej, co u Ciebie słychać, fajnie, miałem do Ciebie napisać N lat temu, ale nie napisałem, dobrze, że piszesz. Polecam wszystkim. Zróbcie sobie listę ludzi, z którymi kiedyś byliście blisko, czy się znaliście, byli waszymi przyjaciółmi, najlepszymi przyjaciółmi, kumplami, kumpelami, dziewczynami, kochankami, albo największymi wrogami i róbcie eksperyment. Napiszcie do nich. Zapytajcie, co u nich słychać. Bardzo ciekawe, fajne rzeczy z tego wychodzą. Ludzie na ogół, im są starsi, tym są spokojniejsi, a wciąż mają dobrą pamięć. Także polecam ten system. Bardzo serdecznie. W ogóle może na koniec jeszcze, bo tak jak mówiłem, dzisiejsza audycja to jest... Są luźne gadki. Dzisiejsza audycja to jest luźna strona mapy. Mam takie pytanie do Was. Co sądzicie o takim pomyśle? Czy warto wracać do Polski? Czy tak, czy nie? Ja się nad tym zastanawiam coraz bardziej. I coraz więcej o tym myślę. Czy to ma sens, czy nie? Ja wiem, że większość ludzi, którzy mieszka w Polsce, pewnie powie, że nie. Ale może jest ktoś, kto wrócił i nie żałuje. A może jest ktoś, kto wrócił i żałuje. Bo coraz bardziej ten pomysł chodzi po głowie. Przypominałem sobie ostatnio, dlaczego wyjechałem z Polski. Przypominałem sobie, jak pracowałem 2 nieszczęsne lata na Politechnice w Poznaniu. I pamiętam, że pan rektor wymyślił sobie, że 1/3 czasu powinienem poświęcać na sprawy administracyjne, 1/3 czasu na sprawy naukowe, 1/3 na dydaktykę i pamiętam, że biegałem z jakimiś papierami odnośnie malowania jakiejś sali do jakiejś pani kanclerz, która była w poznańskiej Wildzie w budynku Politechniki. To była jakaś taka już niemłoda, nawet stara, gruba baba, która była tylko inżynierem, ale była strasznie ważna, bo była panią kanclerz i musiałem na nią czekać chyba z pół godziny, bo się spóźniła. I pamiętam, wracałem tramwajem na Piotrowo, na dzielnicę, do której w Poznaniu jest główna część Politechniki, zastanawiałem się, co ja tu w sumie robię, dlaczego ja tam pracuję. I potem, jak już pracowałem w Danii na uniwersytecie, to opowiadałem tą historię i oni zapytali się, ale dlaczego ktoś miałby mnie gonić z jakimiś papierami odnośnie malowania jakiejś sali. No i ja też tego nie potrafiłem wytłumaczyć, dlatego właśnie wyjechałem z Polski, między innymi dlatego. Marcin pisze, że na Wildzie mieszka szatan. Tak, kiedyś znałem jedną laskę, co mieszka na Wildzie. Niezły szatan z niej. Zgadzam się z tą opinią. Ale może zostawmy ten temat. Co jeszcze chciałem? A, właśnie. Jak wyjeżdżałem z Polski i wyjeżdżałem z Politechniki, to musiałem dostarczyć taką obiegówkę. I jedną z części obiegówki była tak zwana kancelaria tajna. To jest nieprawdopodobne, że 20 lat po upadku komuny, bo to był 2009 rok, wciąż na polskiej uczelni było coś, co się nazywało kancelaria tajna. W kancelarii tajnej siedział stary trep. Stary trep, czyli stary wojskowy, który dorabiał sobie do emerytury i mówi, proszę pan wyjeżdża, pan już nie będzie pracował, no to książeczkę wojskową panu pokażę. Przyznaję się do czegoś, zgubiłem książeczkę wojskową, nie mam pojęcia, gdzie jest moja książeczka wojskowa. Co więcej, wydaje mi się, że według polskiego prawa popełniłem przestępstwo, bo nie wolno wywozić książeczki wojskowej za granicę, a ja wywiozłem książeczkę wojskową do Danii i tam ją zgubiłem. A może wywiozłem ją do Australii i ją zgubiłem, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie nie mam książeczki wojskowej. I chyba jakiś prokurator mi za to groził. Nie interesuje mnie to. W każdym razie ten pan, ten stary trep mówi, a dlaczego pan wyjeżdża w Polskę? No to ja mówię, no wie pan, no, dostałem stypendium w Danii, może pojadę. Znaczy jeszcze wtedy nie dostałem, ale tak powiedziałem. Mówi, proszę pana, ja sobie zapiszę, ja, proszę pana, niech pan patrzy, ja pana wpiszę w pana dokumentach, Dania, proszę pana, i pan już, my o pana wszystko wiemy. My już wszystko wiemy o panu, że pan mieszka w Danii, proszę pana, także wie pan. No i taki stary trep zawracał głowę, pracował w kancelarii tajnej. Zastanawiam się, w innych krajach nie spotkałem się z kancelarią tajną i starymi żołnierzami, którzy tam pracują. A w Polsce tacy ludzie byli. To była jedna z przyczyn, dla których no po prostu nie chciałem mieszkać w Polsce. Ale z drugiej strony tęsknię czasami do Polski. No i wtedy mógłbym nadawać dla was o normalnej porze, a nie o 3:28 w nocy. Co też mogłoby mieć pewne plusy. Na pewno jeszcze jakiś czas zostanę w Australii, na pewno jeszcze rok, dwa. Ale co potem? Nie wiem, może ktoś zadzwoni z dobrą radą. Skype Nocne Radio, bo mi się powoli kończą tematy. Katut Jola mówi, że mam zajrzeć głęboko do serca. Tylko Jolu, czyjego serca? Problemy są wszędzie, tylko czasem jest cieplej. No tak, to prawda. To prawda. Także dzwońcie śmiało, możecie im powiedzieć, czy wracać, czy nie. Znaczy, pewnie i tak was nie posłucham, ale przynajmniej możecie im powiedzieć, co o tym sądzicie. I szczerze mówiąc, ja zanim jeszcze zaczął się COVID, to moim takim głównym pomysłem było, żeby trochę spędzać czasu w Australii, trochę spędzać czasu w Europie. I to się udawało do pewnego czasu. To się udawało do czasu, gdy nie było COVID-a. Mam kilka takich przypadków, że byłem, tak jak mówiłem, w Polsce, w Danii przez chwilę, potem w Polsce, a potem lejchałem do Australii na kilka dni i wracałem. I to świetnie działało. I to powodowało, że nigdy za żadnym miejscem nie tęskniłem. Bo tak naprawdę to, co mi się podoba w tym poprzednim, to, że człowiek cały czas jest w ruchu. Jeżeli jesteście cały czas w ruchu, jeżeli raz jesteście w Europie, innym razem lecicie do Chin, za 2 tygodnie jesteście znowu w Australii, spędzacie tu parę tygodni, po czym musicie lecieć do Stanów, nie macie czasu stęsknić się za każdym miejscem. No tak, no ale oczywiście COVID spowodował, że te plany pękły. Zastanawiałem się, w czasach, gdy jeszcze nikt o COVID-zie nie słyszał, zastanawiałem się, jak to będzie, co spowoduje, że ten system się rozpadnie, że to, że ludzie mogą tak się przemieszczać, to coś, co nie było nie do pomyślenia za komuny, że możemy, to jest tak naprawdę tylko kwestia tego, czy mamy pieniądze, żeby zapłacić za bilet lotniczy. I w czasach, gdy jeszcze w roku 2017-2018 zastanawiałem się, co spowoduje, że to się załamie. I szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie wojna. Myślałem, że to wojna spowoduje, że już nas po prostu, że przestaniemy tak latać. Ale okazało się, że to nie wojna, że to COVID. COVID wygląda na to, że się wycofuje. Znowu mogę lecieć do Europy. Już chyba od jutra, dzisiaj jest 31 października, tak, czyli od waszego pojutrze, ale mojego jutra mogę lecieć do Europy i wrócić do Australii. No ale zobaczymy, czy znowu nie pojawi się, jak to mówił Kazik, odmiana falenicka. Albo otwocka. I znowu się nie da. No proszę, Bartłomiej pisze, że pozdrawia mnie ze Świdwina. Pozdrawiam serdecznie cały powiat Świdwin. No, ja w Świdwinie mieszkałem pierwsze 7 lat życia, zanim wyjechałem do Połczyna, więc pozdrawiam serdecznie cały Świdwin, a głównie za to, że... Cześć Bartłomieju, zawsze możesz zadzwonić i coś opowiedzieć. Piotr pisze, żebym przyjechał do wolnej Norwegii. Chodzi mi taki pomysł po głowie. Powie poważnie. Chodzi mi taki pomysł, żeby olać Danię i pojechać do Norwegii. Naprawdę. Dlatego, że w Norwegii się lepiej zarabia, chociaż przynajmniej tak... Moja żona mówi, że tam się lepiej lekarze zarabiają niż w Danii. A po norwesku też mówię, no, dogadam się, umiem kupić bułkę. Ale z drugiej strony Norwegia jest zimna i też daleka od Polski, więc nie jestem pewny. Ale Piotrze, wezmę to pod uwagę. I czy to nie COVID, tylko decyzje polityków? Tak, oczywiście, że tak. No, zgadza się. Coś w tym jest. Ale, no, ale umówmy się, że w gruncie rzeczy to nie ma znaczenia. Tak naprawdę... Nie dało się przylecieć do Polski przez ostatnie 2 lata, ostatnie 1,5 roku. I chociaż no, musiałbym mieć chyba swój własny samolot i zapłacić jakąś łapówkę, żeby bez problemu wlecieć z powrotem do Australii. Bo ile dało się tak naprawdę z Australii dało się wylecieć, to jest trochę mit, że z Australii nie dało się wylatywać, bo znam wielu ludzi, którzy wyjechało. Natomiast problem był z powrotem. To jest główny problem. Wielu ludzi zostało poza Australią i czekało na możliwość powrotu. Mam nadzieję, że te czasy, gdy można było spędzić tydzień we Włoszech, później tydzień w Polsce, tydzień później polecieć do Perth, że te czasy wrócą, że COVID będzie tylko słabym wspomnieniem, ale obawiam się, że tak nie będzie. Obawiam się, że z jakiegoś powodu nasza wolność wciąż próbuje być ograniczana. Nie wiem też dlaczego, do końca dlaczego, chociaż zobaczymy. Wolność ma to do siebie, że zawsze gdzieś tam się wybija, wychodzi przez jakąś kratkę, gdzieś tam pojawia się znowu i kiełkuje, więc może znowu będzie tak, jak byśmy chcieli, żeby było. No, Etama to chyba tylko nie wzrusza, bo Etam i tak cały czas mieszka w jednym miejscu. Lukacuj pisze, że stream na radio jest wyciszony. To niedobrze. Nawet bardzo niedobrze. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, bo pojawia mi się, że nadaje. No dobra. Będę musiał zbadać temat streama, także przepraszam za to, że stream na radio jest wyciszony. Thank you.